Jedni twierdzą, że niemalże jutro, a najdalej pojutrze, wszystkie samochody będą autonomiczne. Inni mówią, że choć technicznie jesteśmy blisko, to jednak całość jest bardziej skomplikowana, bo jeszcze jest kwestia prawna, jest jeszcze kwestia odbioru społecznego, więc to nie będzie rewolucja, to będzie ewolucja i to rozpisana na wiele, wiele lat. Co ty o tym sądzisz? Jakie jest twoje zdanie?
Przyznam, że doskonale podsumowałeś to zgodnie z tym, jak my podchodzimy do tego tematu. To jest ewolucja, chociaż wielu myślało, że będzie rewolucją, która wydarzy się z dnia na dzień. Trochę mamy takie bardziej rewolucyjne podejście ze wsparciem dużych korporacji, co możemy obserwować w Stanach i w Chinach, w Europie. Kwestie regulacyjne, o których wspomniałeś, kwestie akceptacji społecznej, ale i rozwoju technologii, wszystkie sprowadzają to do tego, że będziemy ewolucyjnie z roku na rok spotykali się z autonomią w coraz większej mierze. Liczymy na to, że z technologiami europejskimi.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Sprawdź nowe CLA i GLC z technologią EQ w Mercedes-Benz Autoforum. Zapraszamy.
Tiger. Power is back.
Interzero. Najlepszy partner w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Twojej firmy. Już od 35 lat.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Dzisiaj rozmowa o autonomii w technologicznym Zero. Jan Gramatyka, Autonomous System, dyrektor generalny. Firma, która jak rozumiem tworzy systemy, czy integruje hardware z softwarem, czy tworzy systemy dla rozwiązań autonomicznych w transporcie kołowym, tak?
Zgadza się.
Dobrze to zrozumiałem?
Zgadza się. Integrujemy rozwiązania jazdy autonomicznej z pojazdami transportu publicznego w głównej mierze, tak żeby zwiększyć dostępność transportu publicznego. Może skontrastuję to od razu z tym, co dzieje się właśnie w Stanach czy w Chinach, gdzie autonomiczne taksówki zalewają miasta, przy tym zwiększając zatłoczenie niż zwiększając dostępność transportu publicznego, jednocześnie zmniejszając zatłoczenie miast.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy byłem w kilku odległych od siebie państwach, zbierając między innymi materiały dotyczące autonomii w transporcie kołowym. Jednym z takich miejsc było kilka Emiratów w Emiratach Arabskich, między innymi Dubaj czy Abu Dhabi, i tam transport autonomiczny jest już obecny, chociaż nie powszechny, wciąż jest bardziej ciekawostką, chociaż jest już dostępny normalnie przez aplikację, możesz zamówić taksówkę i ona jest taksówką autonomiczną. Przygotowują się do dronów, do taksówek latających, które przez jakiś czas będą miały jednak pilota, ale w dłuższej perspektywie będą także autonomiczne. 3 czy 4 tygodnie później poleciałem do Stanów Zjednoczonych, do San Francisco, gdzie mówiąc szczerze przeżyłem lekki szok, bo nie myślałem, czytałem o tym, ale nie myślałem, że aż tak powszechny jest transport kołowy autonomiczny w tym mieście. 25% taksówek czy kursów taksówek to są taksówki autonomiczne. Zamawiasz przez aplikację i w gruncie rzeczy nawet nie wiesz, czy przyjedzie ktoś coś z kierowcą, czy przyjedzie bez kierowcy. W tym rozwiązania Waymo od Google'a, ale także rozwiązania Amazonu, to w ogóle trudno nazwać samochodem, bo tak jak w Waymo, tą platformą jest chyba jakiś SUV Jaguara, gdzie jest jeszcze kierownica. Oczywiście wszystko się dzieje autonomicznie, więc jak auto skręca, to skręca też kierownica.
Tak.
Natomiast w rozwiązaniach Amazona w ogóle nie ma kierownicy. Jest urządzenie jeżdżące na 4 kołach, które trochę przypomina taką karocę, bo 2 osoby siedzą naprzeciwko siebie, nie ma kierownicy, nie ma przodu, nie ma tyłu. To urządzenie może jechać albo w lewo, albo w prawo, w zależności od tego, jak pasuje. I zastanawiam się, dobra, są miejsca na świecie, gdzie to już nie jest eksperyment. Czyli technicznie, technologicznie my to moglibyśmy mieć jutro. Ale jednak tego nie mamy. Na przykład w Polsce. Dlaczego? Co jest głównym problemem?
Platforma, o której mówisz, to ZUX i tak jest dość specyficznym rozwiązaniem, ale wciąż jest to do transportu powiedzmy 4 osób. Waymo, a za którym stoi Google, zainwestowało miliardy w to, żeby taką technologię rozwinąć. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych kwestia potwierdzenia czy kwestia regulacyjna wygląda w taki sposób, że to korporacja bierze odpowiedzialność za rozwiązanie, które wdraża. Ona potwierdza, że wszystko jest, bierze odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie tego pojazdu. A ta różnica pomiędzy Stanami czy Chinami a Europą też jest taka, że nasze normy i nasze przepisy homologacyjne wymagają wielu udokumentowanych dowodów na to, że ta technologia w bezpieczny sposób będzie mogła przewozić osoby.
Udokumentowanych u nas, czy udokumentowanych na przykład w Stanach?
Udokumentowanych przez producentów pojazdu, przez producentów systemów autonomii, przez producentów komponentów, które są wykorzystywane zarówno dla autonomii, jak i dla pojazdu. To, z czym teraz najczęściej spotykamy się w Europie, to są tak zwane pilotaże. I one funkcjonują na poziomie pozwoleń na testy autonomiczne, testy jazdy na drogach publicznych w sposób autonomiczny. Najczęściej do tych pilotaży wciąż wykorzystywany jest kierowca bezpieczeństwa. A dopóki mamy kierowcę bezpieczeństwa, no to raczej wygląda to jako wciąż jazda normalnym pojazdem niż pojazdem autonomicznym. Pozwolenie na testy nie jest pełną homologacją pojazdu i przez to nie możemy tak powszechnie wprowadzić tego rozwiązania, jak spodziewalibyśmy się. Z uwagi też na różnice transportowe, bo tak jak najczęściej nawet na filmach amerykańskich spotykamy się z tym, że taksówki krążą po całym mieście i to jest główny środek komunikacji, w Europie stawiamy jednak na transport publiczny i naszym celem jest też to, żeby właśnie wzmocnić transport publiczny, gdzie nie mamy przypiętego siedzącego pasażera w pojeździe pełnym poduszek powietrznych, ale 100 pasażerów, w większości stojących, których bezpieczeństwo i poziom ryzyka akceptacji przez operatora transportu jest znacznie bardziej istotny i to ryzyko jest większe, że komuś może coś się stać podczas takich manewrów.
Ty mówisz o tych przepisach, ale to są przepisy czy wymagania polskie czy unijne?
Z uwagi na to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to regulacje Unii Europejskiej wskazują pewną drogę do homologacji pojazdów na terenie Unii Europejskiej. Obecnie są też prace na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, bardziej na poziomie ogólnoświatowym, dyrektyw, które będą później przekładane na przepisy Unii Europejskiej, a te będą jeszcze później w odpowiedni sposób przekładane na polskie prawo, na przepisy homologacyjne. Za tym wszystkim najczęściej i tak stoją jednostki certyfikujące takie rozwiązania. Mówimy tutaj między innymi o kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale też i bezpieczeństwa funkcjonalnego, tak, żeby w przypadku awarii któregoś z systemów, powiedzmy systemu sterowania, był drugi system, który może przejąć kierowanie. Tak, gdyby w przypadku niespotkanego obiektu na drodze, tak jak w przypadku Waymo często słyszeliśmy o tym, że występuje konflikt na przykład ze służbami straży pożarnej czy policji. Technologia autonomiczna w takim wypadku potrzebuje pomocy i potrzebuje pomocy od człowieka, żeby podjąć decyzję, co powinna w danym momencie zrobić. Podobnie w rozwiązaniach, które my tutaj stosujemy dla transportu publicznego. Gdzieś to wsparcie człowieka będzie potrzebne, a cała organizacja wokół tego jest potrzebna. W momencie, kiedy wyjmujemy kierowcę zza kierownicy, a któryś z systemów będzie nie działał poprawnie, to musimy wykonać tak zwany manewr minimalnego ryzyka. Nie możemy stanąć tym pojazdem na środku skrzyżowania, co w momencie, kiedy wzięlibyśmy zwykły autobus z kierowcą, mogłoby się wydarzyć. Kierowca jest też tym drugim poziomem jakby bezpieczeństwa funkcjonalnego dla tego pojazdu, no ale kiedy go wyjmiemy, to już technologia musi w to miejsce wejść.
No dobra, ale z tego, co mówisz, to obraz jest co najmniej pesymistyczny, że to będzie jeszcze trwało i trwało i trwało, że te często mocno przesadzony obraz Europy czy Unii Europejskiej jako przestrzeni mocno przeregulowanej, co się przekłada na jakieś zapóźnienie cywilizacyjne czy technologiczne, w twojej opowieści on jest potwierdzony. Świat to robi, świat to rozwija, a my tutaj potrzebujemy jeszcze dodatkowych testów, jeszcze dodatkowych certyfikatów, powodując, że na przykład taka firma jak twoja nie może się rozwijać tak, jakby mogła, dlatego, że jest przeregulowany rynek. Ty też na to tak patrzysz?
To jest trudny rynek i Europa z uwagi na wysoki poziom wymagań regulacyjnych wpływa na to, że mamy opóźnienia w wdrożeniu takich rozwiązań na drogi publiczne. Jednocześnie Unia Europejska zdała sobie sprawę z tego, że zamiast promować rozwój własnych firm europejskich i promować rozwój tej technologii, zaczynamy być zalewani technologiami chińskimi i amerykańskimi.
Właśnie to mam na myśli, że nie tylko nie jesteście w stanie się rozwinąć na rynek lokalny, ale nie macie szans, żeby konkurować z podobnymi firmami w Stanach, w Chinach czy w wielu różnych innych miejscach świata, ponieważ jesteście przytłoczeni regulacjami.
Jest to jedno z wyzwań, z którym się mierzymy, ale znaleźliśmy też na to rozwiązanie. Mhm. Transport publiczny boryka się z problemem braku kierowców i według raportów za około 10 lat 1/3 kierowców będzie już na emeryturze. Unia Europejska też stara się jakoś temu zaradzić, zmniejszając na przykład wiek dla kierowców zawodowych, ale my już dzisiaj przy tych obwarowaniach regulacyjnych jesteśmy w stanie odzyskać ten czas pracy kierowców, dlatego nasza technologia w pierwszej kolejności opiekuje tereny zamknięte, niepubliczne, gdzie już dzisiaj możemy w sposób autonomiczny poruszać tym pojazdem po terenie zajezdni. Kierowca wracając na zajezdnię, wysiada, idzie do domu, jego czas może być wykorzystywany tam, gdzie jest najcenniejszy, czyli do pracy z pasażerami, a pusty pojazd przejeżdża przez ścieżkę obsługi codziennej, myjnie, podjeżdża sam pod ładowarkę, jest autonomicznie wzywany do serwisu. Mhm. To pozwala też w ten ewolucyjny sposób oswoić się operatorom transportu, uzasadnić wydawanie publicznych pieniędzy, bo jesteśmy w stanie, wdrażając taką technologię na zajezdni, odzyskać do pół godziny czasu kierowcy, a ten czas może być przełożony na zarabianie, jeżdżąc na linii.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz, otwierając konto z kodem zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Powiedz mi, czy w polskim prawie jest taka furtka, która umożliwiłaby na przykład objęcie całego miasta taką strefą eksperymentu? Czy dałoby się tak obejść te przepisy dość restrykcyjne wdrażania tej technologii, że nie, powiedzmy, kampus Politechniki Śląskiej, na którym jeździliście, czy Park Śląski, po którym też jeździliście, czyli drogi niepubliczne, ale jakiś duży obszar dróg publicznych obejmujemy jakimś, no właśnie, eksperymentem, pilotażem, wdrożeniem. I ludzie tak po prostu któregoś dnia, ale nie za 50 lat, tylko na przykład za rok albo za dwa, stojąc na przystanku komunikacji miejskiej, widzą, że podjeżdża nie autobus z kierowcą, tylko autobus bez kierowcy.
Tak, takie pilotaże są możliwe. Podpisana bodajże w styczniu tego roku ustawa będzie prawomocna właśnie w czerwcu i przepisy pozwalające na testy na drogach publicznych zostaną już wprowadzone. My też mamy zamiar o takie pozwolenie wystąpić, co pozwoli nam pojazdem prototypowym, niehomologowanym, poruszać się po drogach publicznych, jeżeli oczywiście wykażemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych systemów, tu taka dokumentacja też będzie od nas wymagana. Czy te testy pozwolą nam na to, by podjechać na przystanek i obsłużyć pasażerów komunikacji miejskiej? Myślę, że tu jeszcze kolejna droga regulacyjna i współpracy na poziomie miast i myślę, że ten element też jest bardzo istotny. Bo jeżeli chcemy wdrożyć technologię autonomiczną, to ta współpraca na poziomie firm technologicznych, producentów pojazdów, ale też i miast, lokalnych władz jest potrzebna, żebyśmy mogli coś takiego zaoferować pasażerom na co dzień.
W zasadzie przez cały czas do tego momentu rozmawiamy mniej o technologii, a bardziej o rozwiązaniach prawnych. A ja bym chciał przejść teraz na tą technologię. Czy z technologicznego punktu widzenia, mam tutaj na myśli czujniki, analizy danych, powiedzmy o tej mechanice samochodu, nie musimy mówić, no bo samochody jeżdżą i wiemy, jak budować samochody, nie musimy tutaj testować, ale czy my mamy już wszystko na stole? Czy wciąż nam brakuje jakichś technologii po to, żeby jazda samochodem autonomicznym, czy takim prywatnym, czy miejskim, publicznym, żeby była bezpieczna?
Mamy tutaj kilka poziomów autonomii, z którymi już spotykamy się na co dzień. Jest taka skala, która określa poziom zautomatyzowania pojazdu.
Interzero. Najlepszy partner w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Twojej firmy. Już od 35 lat.
To, o czym słyszymy w przypadku pojazdów osobowych, to, co dzieje się powoli, też i pozwalają na te regulacje, między innymi w Niemczech, to poziom trzeci autonomii, kiedy kierowca wciąż obecny w pojeździe może przestać patrzeć na drogę, a pojazd zaczyna najczęściej na autostradzie podejmować sam decyzję o tym, czy wyprzedzić, jak wyprzedzić, z jaką prędkością jechać, wie, dokąd jedziemy. Jednak kierowca wciąż musi być na jakby gotowy do przejęcia
na miejscu,
po to, że ta autonomia może dojść do granicy swojego tak zwanego ODD i zadecydować, że w tym obszarze, w tych warunkach pogodowych, w tym, co dzieje się na drodze, ja nie mogę kontynuować prowadzenia pojazdu i kierowca powinien przejąć. To, o czym my rozmawiamy, to, czego doświadczyłeś w Stanach Zjednoczonych, to moment czwartego poziomu autonomii, kiedy wyciągamy kierowcę już całkowicie z pojazdu, jest tylko pasażer, a pojazd porusza się po ograniczonym, konkretnym terenie. On nie pojedzie byle gdzie.
No tak przez jak... Golden Gate nie przejedziesz.
Jeszcze nie.
Na drugą stronę Zatoki. Zamawiając taki kurs, niż tego nie sprawdziłem, czy po prostu taki kurs nie zostanie przyjęty, czy z automatu przyjedzie taksówka z kierowcą, czy też ta autonomiczna cię przywiezie najdalej, jak będzie mogła i później się zatrzyma
kolejna
przyjedzie już z kierowcą. Tego nie sprawdzam, ale wiem, że przez most na drugą stronę miasta już się przejechać nie da.
Tak, ta ekspansja następuje obszarami, bo też po stronie technologicznej miasto musi zostać zmapowane i wszystkie
ścieżki. O to cię też chcę za chwilę zapytać, nie? No bo jakby w tej układance, w tym obrazie jest kilka elementów. Jest ta warstwa czysto prawna, nawet gdybyśmy wszystko mieli dopięte na ostatni guzik technologicznie, a prawo nie byłoby przygotowane, no to dalej autonomiczne samochody mogą pojeździć po ogródku. Jest ta warstwa samego samochodu, a jest jeszcze kwestia miasta. O miasto cię zapytam za chwilę. Pogadajmy jeszcze o tym samochodzie. Czy mamy już wszystko?
Mamy komponenty, które na poziomie testów możemy wykorzystywać. W pełni tak zwanego automotive grade komponentów homologowanych, niektórych z nich, które są potrzebne do autonomii, nie mamy jeszcze dostępnych. Dlaczego? Dlatego, że...
A czego nie mamy jeszcze?
Na przykład nie mamy w pełni homologowanego komputera potrzebnego, odpowiedniej mocy, potrzebnego do tego, żeby obsłużyć dość wymagające algorytmy związane z jazdą autonomiczną. Są komputery, które możemy wykorzystywać. One będą funkcjonowały i są wykorzystywane do testów, ale homologacja związana z ich odpornością na wstrząsy elektromagnetyczną, takie według norm potrzebnych dla pojazdów autonomicznych, wiele tych komponentów nie jest jeszcze dostępnych na rynku. Dlaczego? Bo nie ma tylu produkowanych pojazdów. Dlaczego? Bo jeszcze nie ma regulacji i cały taki w zasadzie...
Bo jeszcze się nie opłaca, bo jeszcze się nie
monetyzuje,
bo przy tej skali każda najdrobniejsza śrubka albo mikroprocesor kosztuje majątek, jak zaczniemy mieć te rozwiązania i komputery tego typu będą produkowane w tysiącach albo dziesiątkach tysięcy, to ich cena spadnie.
Zgadza się.
To jest zamknięte koło.
Zgadza się. Ale gdzieś musimy zacząć. Mhm. I to jest jedno właśnie z tych wyzwań.
Czyli analizator danych, czyli w zasadzie mózg całego systemu jeszcze nie istnieje, ale jeszcze nie jest homologowany.
To jest jeden z elementów. Czujniki lidarowe, które wykorzystujemy, tutaj owszem, możemy sięgnąć po najdroższe spółki, które wiele z nich wciąż nie spełnia wymogów typu automotive grade. Ale musimy też mieć na uwadze, że to rozwiązanie musi być opłacalne na pewnym poziomie. Owszem, wtedy, kiedy w ogóle nie będziemy mieć dostępnych kierowców, to cena może nie będzie grała tak roli, ale nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, żeby operatorzy transportu publicznego już dzisiaj stwierdzili, jestem gotowy zapłacić każdą cenę i żeby producent pojazdu stwierdził, dobrze, no ta technologia kosztuje 3 razy tyle, co mój autobus, ale biorę.
Tak, to jest też pytanie do nas, odbiorców komunikacji miejskiej albo do polityków, których wybieramy. W wielu miastach funkcjonują dopłaty do transportu miejskiego po to, żeby ceny były niższe, po to, żeby zmotywować tych, którzy po mieście się poruszają do zostawienia swoich samochodów w garażach. Więc to jest układanka, no to jest system wielu połączonych naczyń. No dobra, czyli samochód wymaga jeszcze nie tyle stworzenia technologii, ile wiarygodnego przetestowania i zhomologowania, bo jak rozumiem, te technologie już są. No i jest miasto. To nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, że odpowiednio mądry samochód, odpowiednio wytestowany, przetestowany, że on się świetnie znajdzie wszędzie. Miasto też musi być przygotowane. Jak?
Przygotowanie miasta, a może odnieśmy to do infrastruktury wokół tego, nie jest tak kluczowym elementem.
Nie jest.
Nie jest. System jazdy autonomicznej możemy sobie troszeczkę przez analogię powiedzieć, że to jest ten robot prowadzący pojazd. Im lepszy algorytm, tym bardziej spodziewalibyśmy się, że ten pojazd poradzi sobie tak jak tradycyjny kierowca. To oczywiście jest wspierane czujnikami. Jak niektórzy to porównują, że człowiek ma tylko 2 oczu, a tutaj tych czujników lidarowych, kamer, radarów mamy znacznie, znacznie więcej. Tylko silnik decyzyjny troszeczkę inny.
To prawda.
Ale kierowca nie wykorzystuje dodatkowych czujników na infrastrukturze miasta po to, żeby wiedzieć, czy może przejechać przez to skrzyżowanie, czy nie. My możemy wspierać się tym dodatkowo i na przykład to, co już się dzieje dla transportu publicznego, ustawić zieloną falę dla autobusu, czy wydzielić pas dedykowany dla autobusu, żeby umożliwić lepszy przejazd. I to też jest ta siła transportu publicznego, że wtedy, kiedy on będzie lepszy dla pasażera niż transport samochodem publicznym, to on wtedy go będzie wybierał. Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie wymagamy zmian na poziomie infrastruktury miasta. W drugą stronę powiedziałbym, w momencie, kiedy wypromujemy transport publiczny do tego poziomu, że nie będzie potrzeba tylu miejsc parkingowych w mieście i będziemy mogli tę przestrzeń teraz dla samochodów osobowych zamienić na przestrzeń dla pieszych, którzy korzystają na co dzień z innych środków transportu, tak jak coraz bardziej popularnych rowerów, transport multimodalny u nas pojawia się w miastach, to wpłynie w pozytywny sposób na zmianę infrastruktury miasta, ale nie będzie wymagało technologicznych zmian, żeby te pojazdy autonomiczne mogły się poruszać.
Okej, ale ja mówiąc o mieście, ja mam na myśli nie tylko to, że w mieście coś budujesz, rozstawiasz, nie wiem, jakieś czujniki, jakieś anteny. Nie. Ja mam na myśli, znaczy pytam tak szerzej. Miasto musi być zmapowane. Musi
Zgadza
być
się.
Doskonale zmapowane, bo w pewnym sensie te urządzenia mniej korzystają chyba z satelity i z sygnału GPS-owego, a bardziej tak jak my, po prostu rozpoznają obrazy. Więc jeżeli w którymś miejscu pojawią się znaki albo klomby, albo nie wiem, co tam jeszcze, tak? Nieco spłycam. I system nie zostanie o to wzbogacony, to ten samochód może nie wiedzieć, gdzie on jest.
Zgadza się. Pozycjonowanie pojazdu tylko bazując na sygnale GPS nie jest wystarczające, szczególnie, że w obecnych czasach mamy często zakłócenia tego sygnału. Przy wysokich budynkach, w dużych miastach ten sygnał też nie jest doskonały, tym bardziej, kiedy zagęszczenie tej technologii jest coraz większe. Więc zmapowanie terenu miasta to stworzenie troszeczkę takiego bliźniaka cyfrowego i pojazd autonomiczny poruszający się po tym obszarze będzie na bieżąco wykonywał kolejną analizę i porównywał, gdzie on jest w stosunku do tego, co ma nagrane na mapie. Najprościej można to zrozumieć, patrząc na naszego robota poruszającego się, odkurzającego, poruszającego się po mieszkaniu. I jedną z pierwszych rzeczy, które on wykonuje, to jest właśnie zmapowanie naszego mieszkania, żeby potem móc się łatwo odnaleźć, kiedy musimy go przestawić, bo akurat ktoś go potrącił. I w ten sam sposób działa technologia w pojeździe autonomicznym. Porównuje zmapowany obszar do tego, w którym obecnie się znajduje. I modyfikacje typu tu ktoś postawił znak, są roboty drogowe, one nie będą wymagały ponownego zmapowania. To jest coś, z czym technologia musi sobie radzić. W momencie, kiedy dokonamy większych zmian, reorganizacji dróg, wtedy będzie wymagane ponowne wytyczenie tras możliwych przez takie miasto, ale też algorytmy teraz bazujące nie tyle na tych tak zwanych deterministycznych zasadach, ale wspierające się uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją, coraz lepiej potrafią rozpoznawać drogi, po których będą się mogły poruszać. I w tym momencie mówimy już o na razie trochę utopijnej wizji tego poziomu piątego autonomii, kiedy pojazd będzie mógł się poruszać bez kierowcy po dowolnym terenie. Będzie tak jak my, mógł wjechać do nowego obszaru i tam się odnaleźć. Ze wsparciem mapy dojechać do konkretnego miejsca. Ale tego typu systemy jeszcze nie funkcjonują na razie. To jest cel, a my jesteśmy na tej drodze do tego celu.
Jednym z samochodów, w którym integrujecie oprogramowanie, czujniki z samochodem jako takim, jest samochód Bliss. Niewielki autobusik, w którym się mieści ile osób? Do 12-15?
Do 15
osób. Do 15 osób. Mówiąc szczerze, to jest za tą ścianą, o piętro niżej.
Zgadza się.
Bo Studio Nauka to lubię, jest w sąsiedztwie właśnie. Czy Autonomous Systems, czy Blissa. Czasami pracując w studio, czasami dojeżdżając tutaj, widzę, jak jeździ po kampusie. Na jakim etapie jest ten projekt? Kiedy można by się spodziewać, że on zacznie działać tak, jak chcielibyśmy, żeby działał, czyli nie w laboratorium, nie na ograniczonym terenie, tylko w mieście?
Blizz BB1, stworzony przy współpracy z naszym partnerem technologicznym, właśnie spółką Blizz. Ideą stojącą za tym pojazdem było pokrycie tak zwanych białych plam transportowych, czyli wsparcie obszarów, które obecnie są troszeczkę wykluczone z uwagi na nieopłacalność transportu w danym obszarze. Ta nieopłacalność wymaga nie tylko z kosztu samego pojazdu, co właśnie z braku kierowcy, który mógłby obsługiwać. Stąd pojawiła się też koncepcja transportu na żądanie. Ale sam pojazd został stworzony, żeby bez kierowcy w sposób zautomatyzowany, właśnie wykorzystując transport na żądanie, mógł obsługiwać oddalone od centrów miast lokalizacje, do których obecnie ten transport byłby nieopłacalny. Z uwagi na to, że i regulacje nie pozwalają nam tak szybko wprowadzić takiego transportu, i mówiąc wprost, ogromną inwestycją, jaką jest homologowanie takiego pojazdu, mając na uwadze wszystkie te regulacje, projekt będzie realizowany w kolejnych latach z opóźnieniem. Myśląc o wdrożeniu technologii autonomicznej, celujemy tam, gdzie jest to teraz możliwe, czyli właśnie we wdrożenie w najczęściej spotykanych dużych autobusach typu 12-metrowe pojazdy, które funkcjonują na co dzień wokół nas. Wdrożenie tej technologii autonomicznej w takim pojeździe na terenie zajezdni, a później ewolucyjny wyjazd kolejnych takich pojazdów na drogi publiczne, wtedy kiedy regulacje na to pozwolą i technologicznie będzie to możliwe.
Jak ty mówisz technologicznie możliwe, masz na myśli to, że taki autobus musi powstać od zera? Czy to jest tak, że możecie wziąć autobus już istniejący, już jeżdżący i go po prostu przebudować, dołożyć mu pewne systemy i on wtedy stanie się tak półautonomiczne, czy autonomiczny na takim obszarze, na przykład jak ty mówisz, zajezdni, czy kampusu, czy jakiejś jeszcze innej?
Na terenie zajezdni wymogi homologacyjne są znacznie ograniczone w stosunku do tego, czego wymaga droga publiczna. I to pozwala nam wdrożyć taką technologię szybciej, no i jednocześnie za mniejszy koszt. W momencie, kiedy chcielibyśmy istniejący już pojazd zmodyfikować, to mówimy tutaj o dość dużej ingerencji, ponieważ większość tych pojazdów, zaczynając od najprostszej rzeczy, nie ma możliwości fizycznego skrętu kół w sposób elektroniczny. A z uwagi na to, że one są wykorzystywane przez okres 10-12 lat, kiedy wzięlibyśmy taki pojazd po kilku latach, to też horyzont zwrotu z tej inwestycji robi się znacznie krótszy. Dodatkowo normy wymagane przez Unię Europejską dotyczące cyberbezpieczeństwa też powodują, że my musielibyśmy pewne elementy udowadniać na nowo, jednocześnie wyciągając z użytkowania ten pojazd. Po kalkulacji doszliśmy do wniosku, że najlepszą drogą jest bezpośrednia współpraca z producentem pojazdu, bo wtedy nie musimy w żaden sposób, nazwijmy to, hakować tego systemu. W takiej współpracy możemy go tak zaprojektować, żeby od razu spełniał wszystkie te normy, a dodatkowy koszt związany z autonomią był rozłożony na całe 12-15 lat użytkowania tego pojazdu. Wtedy transport publiczny jest gotowy za takie rozwiązanie zapłacić, bo z kalkulacji wychodzi, że ma to sens.
No dobra, no to kiedy? Wiesz, że to pytanie musi paść, nie? Czy ja myślę, że jak ty rozmawiasz z ludźmi, nawet z branży, to nie wierzę w to, żebyście nie robili zakładów albo nie przerzucaliście. 5 lat czy 50? A może 20? Mniej więcej. Nikt nie będzie się z tego rozliczał, tylko chce twoimi oczami, twoją intuicją i twoją wiedzą sobie wyrobić pogląd, o jakim my w ogóle mówimy skali czasu.
Od 15 lat wszyscy mówią co 5 lat, że będzie to już na drogach. Nasza technologia w dużym pojeździe 12-metrowym na poziomie produkcyjnym planujemy, żeby była taka gotowość już na zhomologowanym pojeździe za około 2 lata. Wyjazd pojazdem transportu publicznego na drogę publiczną, myślę, że to jest horyzont przynajmniej 5 lat od dzisiaj. Tak, żeby taki pojazd mógł się w odpowiedniej skali pojawić. Zakładam, że pilotażowe wdrożenia mogły pojawić się wcześniej, takie też widzimy w Europie, ale do w pełni zhomologowanego pojazdu ta droga jeszcze jest długa.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję, bardzo było mi miło.
Jan Gramatyka, Autonomous Systems, dyrektor generalny. To było, chciałem powiedzieć, autonomiczne zero, nie? Technologiczne zero. Ja się nazywam Tomasz Orzek i dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.